W okresie soborowym i posoborowym Kościół katolicki dogłębnie przemyślał swój stosunek do judaizmu. Objęło to również liturgię. Usunięto z niej pewne wyrażenia urażające członków narodu wybranego, wprowadzając na ich miejsce nowe, bardziej zgodne z biblijną teologią i z duchem chrześcijańskim. Zmianie uległa zwłaszcza słynna wielkopiątkowa modlitwa za Żydów. Przed Soborem Watykańskim II brzmiała ona następująco.
Módlmy się także za wiarołomnych Żydów, po łacinie pro perfidis Judeis, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucisz, wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.
W liturgii odnowionej po soborze modlitwa wielkopiątkowa za Żydów wyraża, obecną również w przedsoborowej wersji, myśl o tym, że Bóg nie odrzucił wybranego przez siebie ludu i że pełnię odkupienia daje Chrystus. Czyni to jednak w formie, która nie jest obraźliwa dla Żydów. Równocześnie podkreśla wartość religii mojżeszowej, opartej przecież na autentycznym przymierzu z Bogiem. Oto obecne brzmienie tej wielkopiątkowej modlitwy.
Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, by lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia.
Polska wersja tego tekstu liturgicznego mogłaby wprawdzie sugerować, że lud, który niegdyś był narodem wybranym, teraz już nim nie jest. Byłoby to jednak niezgodne z nauką świętego Pawła Apostoła zawartą w liście do Rzymian, gdzie stwierdza on o Żydach, że gdy chodzi o wybranie, są oni ze względu na praojców przedmiotem miłości, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Zresztą łaciński tekst modlitwy wielkopiątkowej jest zupełnie zgodny z tą właśnie biblijną wizją. Stosując wobec Żydów określenie populus acquisitionis prioris, to znaczy dosłownie lud pierwszego nabycia. A więc lud nabyty jako pierwszy, lud, który został wybrany najpierw, lud Boży pierwszego wybrania.
W minionych wiekach polemika między judaizmem a chrześcijaństwem znalazła też odbicie w modlitwach żydowskich. Szczególnym tego przykładem jest modlitwa zwana 18 błogosławieństwami. Pod koniec pierwszego stulecia po Chrystusie rabini umieścili między tymi błogosławieństwami jako 12 z nich tekst, który trudno by nazwać błogosławieństwem. Brzmi on bowiem następująco.
Niech odstępcy nie mają żadnej nadziei. Niech królestwo pychy zostanie wykorzenione szybko za naszych dni. Niech Nazarejczycy i heretycy znikną w jednej chwili. Niech zostaną wymazani z księgi żywych i nie będą już zapisani razem ze sprawiedliwymi. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, który poniżasz pysznych.
Cytowany tekst powstał w niełatwej dla narodu wybranego chwili. W roku 70 po Chrystusie Rzymianie zburzyli Jerozolimę z jej świątynią. Wymienione w modlitwie królestwo pychy to właśnie cesarstwo rzymskie, uważane wówczas za śmiertelnego wroga. Ale Żydzi czuli się też zagrożeni od wewnątrz przez wszystkich, których uważali za odstępców od judaizmu. Zaliczali do nich również chrześcijan, których nazywali Nazarejczykami. Modlitwa 18 błogosławieństw, czyli po hebrajsku Szemone Esre, zwana też inaczej Amida, czyli modlitwą recytowaną na stojąco, do dziś odmawiana jest codziennie przez religijnych Żydów. Czy jednak 12 błogosławieństwo, zwane po hebrajsku Birkat Haaminim, błogosławieństwem heretyków, ma dzisiaj taką samą formę jak przed 19 wiekami?
trzeba przede wszystkim pamiętać, że żydowskie teksty modlitewne używane dziś przez różne synagogi i przez różne kierunki religijne nie są jednakowe. Judaizm nie posiada jakiegoś centralnego urzędu nauczycielskiego, wyposażonego w powszechny autorytet, który dałby się porównać z autorytetem papieża w Kościele katolickim. Powszechne przeprowadzenie zmian i ujednoliceń w modlitwach używanych przez wszystkich Żydów na wzór naszej posoborowej reformy liturgicznej nie byłoby możliwe. Ostateczna decyzja o tym, co należy przyjąć w kwestiach liturgicznych, doktrynalnych i innych, należy do poszczególnych synagog z ich rabinami. My, katolicy, prowadząc dialog z Żydami, a nawet i z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, musimy sobie zdawać sprawę, że ich zwierzchnicy religijni mają wobec współwyznawców władzę znacznie ograniczoną. Dlatego nie zawsze mogą okazywać otwartą postawę wobec partnerów dialogu, nawet jeśli osobiście tego pragną, bo muszą liczyć się z reakcjami we własnych szeregach. Papież, podejmując kroki w duchu ekumenizmu i dialogu, ma o wiele większą swobodę działania, a jego otwartość jest obowiązującym wzorem dla całego Kościoła. Tym niemniej jednak teksty modlitw żydowskich uległy w ciągu wieków zmianom, różnym w różnych środowiskach. Przeglądając kilka współcześnie używanych tekstów, wszędzie znalazłem nieco inne brzmienie 18 błogosławieństw. Nigdzie nie ma już wyrażenia królestwo pychy. Nie spotkałem też wzmianek o Nazarejczykach. Nie miałem jednak dostępu do tekstów używanych przez grupy o skrajnych nastawieniach. Czasem wymienia się minim, czyli heretyków. Niegdyś, jak się wydaje, określenie to stosowano też do judeochrześcijan. W innych wersjach mowa tylko ogólnie o złoczyńcach, wrogach, oszczercach.
Jeszcze bardziej otwartą postawę zajmują Żydzi reformowani, wśród których jest wielu zwolenników dialogu. Jakob Petuchowski, wybitny żydowski uczony i uczestnik dialogu z chrześcijaństwem, tak pisze w swej książce Liturgia Serca, poświęconej modlitwom judaizmu. W późniejszych czasach formułę tę, to znaczy 12 błogosławieństwo, kierowano przeciw złoczyńcom i bezbożnym w ogólności. We współczesnych modlitewnikach liberalnych jest ona albo opuszczana, albo zwraca się przeciw zbrodni i grzechowi, nie zaś przeciw złoczyńcom i grzesznikom. Dzisiejszego wieczoru, gdy Żydzi zasiadają właśnie do wieczerzy paschalnej, a my przygotowujemy się do naszych świąt wielkanocnych, wymieńmy z nimi życzenia wesołych świąt, Hag Sameach. Życzmy też sobie nawzajem, by po obu stronach wzrastały postawy otwartości, tolerancji i dialogu.